Kiedy wam powiem, że nie jesteśmy jedyni, którzy już słono płacą i jeszcze więcej zapłacą za prąd, to pewnie wyciągniecie rachunki, zwiniecie w kulkę i rzucicie we mnie ze złości. No nie chcę was denerwować, ale po prostu próbuję zrozumieć, co tu się w tej naszej Unii Europejskiej wyprawia. Dotykamy prądu. Tak, tak, dotykamy. Niebezpieczny temat. Rosnące hurtowe ceny gazu i olbrzymi wzrost opłat za emisję dwutlenku węgla spowodowały upadek dwóch kolejnych dostawców energii na brytyjskim rynku. W ostatnich tygodniach zbankrutowało już, uważajcie, 6 firm, które łącznie miały 1,5 miliona klientów i mniej więcej 5% rynku. No i nikt nie ma wątpliwości, że w następnych dniach upadną inni dostawcy na wyspach. Upadek firmy wprawdzie nie oznacza, że do klientów przestaje płynąć prąd czy gaz, bo przejmują ich inni dostawcy, ale efektem tego jest zazwyczaj zmiana taryfy na wyższą, czyli po prostu drożyzna, więc problem dotyka nie tylko nas tutaj w Polsce. Przypomnę wam ważną wypowiedź, żeby wam nie umknęła. W poniedziałek brytyjski minister do spraw biznesu zapowiedział, że nie będzie ratował upadających firm. Wyjątek zrobiono tylko dla spółki CF Fertilizers, która dostarcza na brytyjski rynek około 60% dwutlenku węgla i z powodu wysokich cen gazu wstrzymała jego wytwarzanie. Musicie wiedzieć, że CO2 wstrzykuje się do opakowań łatwo psującej się żywności, by wydłużyć jej trwałość. Po wstrzymaniu produkcji przez CF Fertilizers pojawiły się obawy, że na półkach brytyjskich sklepów zabraknie niektórych rodzajów żywności. Jeśli powiem skrzynka narzędziowa, to jaki obraz pojawi się przed waszymi oczyma? Młotki, piłki do metalu, klucze, wiertła, a śrubę przykręca nam Bruksela. Ale Komisja Europejska prezentuje swój pomysł na szybujące w górę koszty energii elektrycznej. To toolbox, czyli właśnie skrzynka narzędziowa. To jest taki poradnik dla rządów państw wspólnoty, jak przeciwdziałać drożyźnie, nie naruszając unijnych przepisów. Są narzędzia, po które kraje członkowskie mogą sięgnąć, by natychmiast zareagować na sytuację. To podatek VAT i polityka akcyzowa oraz bezpośrednie działania na rzecz konsumentów, którzy najmocniej odczują wzrost cen energii. Są też tymczasowe rozwiązania dla gospodarstw domowych i małych firm oraz możliwość bezpośredniego wsparcia dla konsumentów. Radziła komisarz do spraw energii Kadri Simpson. A wszystko z powodu ambitnych planów Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Te koszty dla producentów energii od początku roku, jak sprawdziłem, wzrosły już prawie o 90%. Na to nałożył się jeszcze wzrost cen gazu ziemnego. No i mamy komplet. Według branżowej organizacji Oil and Gas UK hurtowe ceny zakupu gazu ziemnego od stycznia wzrosły 2,5-krotnie. Olbrzymie problemy mają więc kraje, które produkują prąd w elektrowniach zasilanych tym właśnie surowcem. No i tak sobie pomyślałem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że ta brukselska skrzynka narzędziami to tak jakby wpędzić pacjenta w chorobę, a potem przygotować mu poradnik, jak się ma leczyć. Posłuchajcie narzekań pewnej Hiszpanki. Dwa lata temu miałam miesięczny dochód w granicach 6 tysięcy euro, a rachunek za prąd wynosił 600 euro. W tym roku zarabiamy miesięcznie 3 tysiące euro, a za prąd płacę 1050. To drastyczny wzrost, który odbija się na naszych zarobkach. Żaliła się właścicielka pralni i magla w Madrycie. No, niezły mamy magiel w tej Europie. Muszę o to zapytać eksperta. Przy telefonie Bartłomiej Derski, ekspert z redakcji Wysokie Napięcie, portalu zajmującego się energetyką i elektromobilnością. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie Bartłomieju, tak jakby pan wyjaśnił krok po kroku, kto zafundował Europie ten dramatyczny wzrost cen?
No mamy powodów oczywiście kilka, ale przede wszystkim dziś to jest drożejący gaz ziemny, także drożejący węgiel. Ta odbudowa światowej gospodarki po pandemii wymusza znacznie większe zużycie surowców kopalnych niż jeszcze przed pandemią, podczas gdy produkcja została ograniczona ze względu na wcześniejsze bardzo niskie ceny energii. Więc mamy teraz taką cenową górkę. Europa też boi się, że nie zdąży zmagazynować gazu na zimę i ma ekstremalnie wysokie ceny tego surowca, ale jeszcze wyższe są w Azji, więc to jest problem
globalny. To nie jest kwestia kontynentu tylko, tak?
Tak jest. To jest problem globalny. No najwyraźniej to widać oczywiście w tych krajach, które są najbardziej gdzieś tam na rubieżach Europy i tu mam na myśli i właśnie Wielką Brytanię z relatywnie mniejszą liczbą połączeń i elektroenergetycznych i gazowych z Europą Zachodnią, czy właśnie kraje południa Hiszpania, Portugalia, Włochy.
A czy ta drożyzna może się przyczynić do fali bankructw w Polsce? Bo tutaj wymieniłem kraje europejskie.
To oczywiście wszystko zależy od tego, jak profesjonalnie sprzedawcy energii podchodzą do swojej pracy, bo teoretycznie oni powinni byli zahedżować się, czyli kupić energię elektryczną dla swoich odbiorców na ten rok w takiej ilości, jaką ich klienci wcześniej zamówili. Jeżeli tego nie zrobili, no to dzisiaj rzeczywiście mogą mieć problemy. Na razie nie ma jeszcze z tego powodu żadnego bankructwa sprzedawcy energii, ale gdy mieliśmy poprzednim razem, w 2018 roku, takie też nagłe skoki ceny na giełdzie, to rzeczywiście wtedy dwie firmy zbankrutowały, Urząd Regulacji Energetyki odebrał im koncesję też na sprzedaż energii.
A jak pan ocenia unijną politykę wobec elektrowni węglowych, naszych elektrowni węglowych?
No to jest unijna polityka dotycząca wszystkich paliw kopalnych, czyli zgoda Europy i zresztą większości świata, tak, na to, aby do 2050 roku powstrzymać globalne ocieplenie na pewnym poziomie, co wymaga redukcji emisji do niemal zera. No i mamy w związku z tym na przykład drożejące uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, które mają do tego skłaniać.
Wie pan co, mnie to zawsze interesuje, ciekawi, dziwi, jak to jest, że te limity na emisję CO2 trafiają na giełdę i są przedmiotem spekulacji?
No niestety taki przyjęliśmy model. Część gospodarek światowych zdecydowała się na model podatkowy i pewnie on byłby dzisiaj dużo lepszy, bezpieczniejszy, bo mówiłby, że tona emisji CO2 jest w tym roku obciążona taką a taką płatnością i to będzie pewnie rosłoby nam z roku na rok. Natomiast dzisiaj niestety te uprawnienia są przedmiotem spekulacji i to się nie sprawdza. Zresztą Polska też inne systemy wsparcia, na przykład odnawialne źródeł energii czy kogeneracji, też opierała na takich certyfikatach i skutek był taki, że ich ceny fluktuowały tak znacznie, że doprowadzało to do na przykład bankructw części farm wiatrowych albo później gigantycznych dochodów, jak te ceny poszły do góry.
Nie można, przepraszam bardzo, ja mam taką teorię spiskową, może ktoś taki model, kto wymyślił taki model, no to chciał taką presję wywołać, skierować na państwa, które mają taką gospodarkę jak my, opartą na węglu.
Wbrew pozorom Polska chciała taki model. To my chcieliśmy też model bazujący na handlu uprawnieniami do emisji, a nie podatku węglowym. No i teraz też zbieramy tego żniwo. Przez pierwsze lata byliśmy tego beneficjentem, bo ceny uprawnień były na niskim poziomie. No a dziś wpompowane miliardy, a właściwie biliony euro w gospodarki na całym świecie idą na giełdę i to są pieniądze inwestowane i w akcje, i w nieruchomości, i w surowce, i także w uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.
A co z turowem? Co z tym węglem brunatnym w Polsce i w Niemczech na przykład? To nie jest to nie są podwójne standardy?
Turów jest zupełnie innym problemem. Tam nikt nie oskarża Polskę, że ta kopalnia jest i pracuje. Czesi oskarżają Polskę o to, że Polska wydała jej koncesję z naruszeniem unijnych przepisów i tutaj ciężko będzie Polsce obronić to twierdzenie Czech, więc spór nie toczy się o to, czy ona działa, tylko o to, że my poszliśmy na skróty, bo po wielu latach zabiegania o koncesję przez PGE rząd nie zdążył wydać tej koncesji, poszczególne urzędy nie zdążyły wydać odpowiednich...
A to nie jest taki pretekst ze strony Czech? Czy coś za tym nie stoi?
Oczywiście to jest pretekst do tego, aby też wymusić na Polsce pewne ustępstwa związane z brakiem wody w rejonie kopalni. Czesi są przekonani, że winna jest za to kopalnia.
No ale eksperci w Polsce tutaj w samym Turowie twierdzą, że to bzdura.
Myślę, że nie ma większych wątpliwości, że kopalnia wpływa na stosunki wodne w regionie, tylko pytanie w jak dużym procencie względem innych czynników. Więc polscy eksperci mówią, że to nie jest przesądzone,
i chcieliby, żeby to było badane. No ale Czesi dostali od polskiego rządu prezent w postaci naruszenia unijnych przepisów, dzięki czemu mogli nasi południowi sąsiedzi pójść do Europejskiego Trybunału i zacząć wymuszać na nas ustępstwa bez względu na to, kto jest winien, to aby Polska poniosła koszty tego zabezpieczenia. Wbrew pozorom te koszty nie są wcale takie wielkie, no ale Polska niestety jednak broniła tego swojego stanowiska, że to nie tylko my, albo w ogóle nie my, i nie zgadzała się na ustępstwa, więc no skończyło się niestety w sądzie.
Ja czytałem pana tekst i pan napisał tutaj taką receptę jakby, jakie są możliwości wyjścia z tej patowej sytuacji. Tak w skrócie jakby pan na koniec powiedział, jak to się skończy, jak to może się skończyć, ten spór?
No najlepiej oczywiście, abyśmy się dogadali z Czechami, ale widać, że na razie po stronie czeskiego rządu jest opór, żeby podpisać porozumienie z Polską. Ten opór no, może się przełamać w październiku, kiedy będzie już nowy rząd w Pradze. I to jest podstawowa możliwość. Druga to jest rozstrzygnięcie w sądzie. Pierwsza rozprawa będzie w listopadzie i wydanie wyroku wiosną przyszłego roku najprawdopodobniej. Ono też z pewnością będzie no, łagodniejsze w swoich skutkach niż dzisiejsze zabezpieczenie w postaci nakazu natychmiastowego zamknięcia czasowego tej kopalni.
Czasowe zamknięcie. No zamknijmy ten temat. Z tego co usłyszałem, to ważne jest październik, listopad i wiosna przyszłego roku. Bardzo panu dziękuję. Bartłomiej Derski, ekspert z redakcji Wysokie Napięcie, portalu zajmującego się energetyką i elektromobilnością, był gościem radia RMF24.
Dziękuję.